Dobry wieczór. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie w Radiu Łódź. Jest z nami Robert Milczarek, psycholog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Porozmawiamy o raporcie Poczucie samotności wśród dorosłych Polaków. To jest raport Instytutu Pokolenia, z którego dowiadujemy się, że samotność ma obecnie twarz młodego mężczyzny. No i co więcej, z raportu wynika, że z samotnością boryka się 65% Polaków w wieku 25 do 34 lat oraz 57% Polaków przed 24 rokiem życia. Zaskakujący raport, czy nie? Czy można się było spodziewać?
Z perspektywy psychologa i pracy z pacjentami w gabinecie raczej potwierdza takie obserwacje zawodowe, że młodzi ludzie, myślę sobie, że też mężczyźni być może bardziej rzeczywiście, mają poczucie osamotnienia w globalnej wiosce. Czyli pomimo tego, że są relatywnie blisko z innymi ludźmi dzięki technologii, komunikatorom, smartfonom, mediom społecznościowym.
Bliżej czy dalej?
No właśnie dlatego mówię o takim paradoksie samotności w globalnej wiosce, tak? Jakby w takim poczuciu bliskości, a jednocześnie jednak w oddaleniu, tak jakby miał nas tłum ludzi, z którymi jesteśmy w takiej relacji trochę jakby za szkłem, za jakąś szybą. I myślę sobie, że to zjawisko istnieje z perspektywy pracy psychologa. No mam takie poczucie, że tak jak technologia w wielu aspektach życia ułatwia życie, tak tutaj
wydrenowuje,
tak, jakoś tak wypłukuje bliskość, głębię relacji, ponieważ daje takie iluzoryczne poczucie dostępności, bycia w kontakcie. A jednocześnie to, co buduje właściwą więź, to jest kontakt fizyczny, kontakt bezpośredni, obecność. Tak jak my teraz sobie patrzymy głęboko w oczy, tak możliwość zbudowania takiego poczucia, że jest się blisko. I to zabierają media społecznościowe.
No ale dobrze, ale co zabierają akurat młodym mężczyznom?
A no, co zabierają młodym mężczyznom? To kolejny punkt tutaj, taki kamyczek do podwórka, to myślę sobie, że mężczyźni są inaczej socjalizowani, czyli wychowywani niż kobiety do okazywania uczuć, dawania sobie prawa do mówienia o tym, co czują w związku z tym.
No ale to jest odwieczny problem.
Odwieczny
przecież
problem, natomiast myślę, że zintensyfikowany również na skutek tego, jak zmienia się społeczne oczekiwanie wobec tego, czym jest kobiecość, czym jest męskość, jak się zmieniają kobiety, a w jaki sposób nie do końca potrafią sobie z tymi zmianami pod kątem właśnie emocjonalnym, relacyjnym poradzić mężczyźni. I kobiety łatwiej mówią o tym, że potrzebują się spotkać. Łatwiej.
W ogóle kobietom łatwiej jest rozmawiać.
Łatwiej jest rozmawiać o emocjach, dokładnie tak. Łatwiej zdawać sobie sprawę z tego, co przeżywają w ciele, gdzie osadza się niepokój, jakiś rodzaj guli w gardle, ucisku w klatce piersiowej, na myśl o tym, że nie czuje się dobrze, będąc sama, i dając sobie prawo dzięki temu do chwycenia za telefon, mówienia się na spotkanie, pójścia na spacer. Okazywanie uczuć również poprzez bliskość fizyczną, dotyk, przytulenie się mężczyznom jest z tym zdecydowanie trudniej, bo są inne oczekiwania wobec nich, również społeczne, związane z tym, w jaki sposób mają budować relacje, pogłębiać te relacje, przeżywać bliskość. I młodzi mężczyźni mają z tym problem, bo technologia też to wzmacnia, no bo łatwiej jest napisać niż powiedzieć, łatwiej jest powiedzieć przez telefon niż się spotkać. Młodzi ludzie przede wszystkim komunikują się tekstowo i to daje takie iluzoryczne poczucie bycia w kontakcie, a jednocześnie w dalszym ciągu będąc w oddaleniu fizycznym i emocjonalnym.
No ale z tego raportu wynika też to, że właściwie mówiąc o samotności, to my niekoniecznie mówimy o sytuacji, w której jesteśmy singlem. Mówimy o innego rodzaju samotności, bo w gruncie rzeczy kobiet singielek jest więcej.
Można być w relacji i jednocześnie mieć poczucie jakiegoś osamotnienia emocjonalnego, braku bliskości, jak najbardziej.
Mówimy o takich tymczasowych relacjach, o braku trwałości, o jakiejś powierzchowności?
To może być powierzchowność, ale to też może być tkwienie w relacjach, które już dawno umarły emocjonalnie. Nie ma w nich życia, a jednocześnie z poczucia, chociaż to by nie dotyczyło bardziej osób młodych, ale takich, które mają już trochę doświadczenia życiowego kapitału, życiowych właśnie doświadczeń, gdzie tkwi się w relacjach, które już się wypaliły, wystudziły, a jednocześnie macie poczucie obowiązku wobec tego, że ktoś może być rozczarowany, ktoś może cierpieć, jeżeli z tej relacji by się wyszło, co powiedzą
czyli
inni.
Będąc w relacji, możemy też powiedzieć, jestem samotny.
Tak, absolutnie, oczywiście, że tak. Mhm. Można czuć się samotnie przy świątecznym stole, czując się niezrozumianym czy niezrozumianą, kiedy najbliżsi, jak co roku zadają pytanie, kiedy ty w końcu z kimś przyjdziesz?
Mhm. Kiedy dzieci?
Czy w końcu będziemy mieć wnuków na przykład, tak? I że można czuć na poziomie wartości, wrażliwości emocjonalnej kompletne poczucie wyalienowania z relacji, odgrywając jakiś rodzaj schematu rytuału, musząc zacisnąć zęby, wstrzymać oddech i przetrwać te godziny przy stole, żeby potem odetchnąć. Bardzo dużo pacjentów o tym mówi w gabinecie, że czas świąt, pomimo tego, że mają liczne rodziny, jest dla nich trudny właśnie z tego powodu, że czują taki rodzaj osamotnienia, niezrozumienia właśnie, tak? Z czego to poczucie
czyli
osamotnienia
wynika.
Czyli to jest
takie poczucie trochę bycia z boku, tak? Świat jest gdzieś obok mnie trochę.
Tak, niby jest fizycznie dostępny, a jednocześnie nie czuje się jego częścią, nie czuje się w kontakcie z tym światem.
Mhm. Czyli to może być ten największy problem, z którym się borykają młodzi mężczyźni, tacy mniej więcej 20-30-latkowie.
Tutaj myślę, że bardziej...
Nakłada się pewnie kilka tematów.
Tak, bo to nie jest... Mhm. Oczywiście my tu też mówimy w jakiś syntetyczny, skrótowy sposób, tak bardziej...
No bo myślę, że w tych sytuacjach takich świątecznych, rodzinnych przy stole, to kobiety też mogą czuć się wyobcowane,
każdy,
prawda?
To już nie ma znaczenia. Natomiast ten wiek tutaj myślę, że jednak jest powiązany z kwestią tego, na ile umie się wyrażać emocje, mówić o nich, okazywać je, na ile potrafi się budować relacje. Dzisiaj jest bardzo powszechny mechanizm wśród młodych ludzi związany też z randkowaniem ghostingu, czyli umawianie się na randkę. Jeżeli coś nie pasuje, nie podoba się, to zrywanie kontaktu kompletnie bez informacji, bez reakcji dla drugiej strony, czyli coś, co kiedyś byłoby po prostu brakiem kindersztuby i wychowania, dzisiaj jest na porządku dziennym. I mówię o tym dlatego, że relacja, każda, poczucie bliskości wymaga pracy, zaangażowania, obecności, wysiłku też. Młodym ludziom dzisiaj w wielu przypadkach nie chce się w różnych aspektach życia wkładać wysiłku. I myślę sobie, że tutaj więcej pracy do zrobienia właśnie mają młodzi mężczyźni niż młode kobiety, bo zewsząd słyszę też, że kobiety są dużo bardziej dzisiaj adaptacyjne, zorganizowane, mówiąc kolokwialnie, ogarnięte, chce im się bardziej uczyć, rozwijać, robić coś ze swoim życiem niż młodym mężczyznom.
No i kobiety chcą też decydować, czy w ogóle chcą się z kimś wiązać, a jeśli chcą się z kimś wiązać, to mają swoje wymagania. A mężczyźni jednak chętnie by w ten patriarchat poszli, prawda?
No, dlatego
nawet
też
badania
skrajności...
pod kątem wyborów partii politycznych na to wskazują, prawda? Kobiety gdzieś tam się skłaniają ku partiom lewicowym, panowie chętnie jednak takim tradycyjnym, patriarchalnym, no tak to nazwijmy. No.
Psychologicznie można to jakoś uzasadnić, zmotywować. No, takie konserwatywne, patriarchalne podejście opiera się o dominację ze względu na siłę, a nie ze względu na partnerstwo, rozumienie tego, co przeżywa. Druga strona, jak się buduje relacje, więc patriarchalnemu mężczyźnie łatwiej jest powiedzieć: siedź cicho i się słuchaj i nie dyskutuj. Tak? Mówię oczywiście w uproszczony sposób, niż co ty przeżywasz, czego ty ode mnie oczekujesz, jak ja się mam zmienić, co między nami dobrze działa, a nad czym trzeba pracować, że to wszystko wymaga rozmowy, zaangażowania, uważności, ciężki kawałek chleba. Więc łatwiej się kierować w stronę takich prostych klisz, w których do tej pory był skonstruowany świat czarno-białych, tak? Gdzie mężczyzna dominuje, z nim się nie dyskutuje. I dlatego mężczyźni ze względu na lęk i niezrozumienie też często tego, co się dzieje dzisiaj w relacjach, kierują się w stronę takich schematów, które znają, tak? A znają schematy z domów rodzinnych, schematu budowania relacji tam, gdzie była pełna rodzina, że ten ojciec najczęściej jednak zarabiał więcej, był dominujący, że kobieta, matka była bardziej uległa, zależna finansowo, a jeżeli ojciec był nieobecny, były to rodziny niepełne, no to matka, która temu małemu chłopcu chce, że tak powiem, pod nos podstawić wszystko i bardzo często jest nadopiekuńcza.
No i musimy pamiętać, że mówimy o tych 20-30-latkach, czyli to jest ten etap, w którym w Polsce rodzą się przede wszystkim w rodzinach, po jednym dziecku, po prostu. Mamy jedno dziecko i to jest dziecko zwykle trochę rozpieszczone, czyli mamusia pewnie wszystko tam chce zrobić.
Takie mam doświadczenie, jeżeli chodzi o rozpoznawanie rodzin pochodzenia w terapii par z dorosłymi osobami, w której pracuję, czy w terapii indywidualnej, że mężczyzna, który jest mężczyzną, który się nie angażuje, oczekuje, że żona będzie jego opiekunką, że się dostosuje, to też jest mężczyzna, który zna takie schematy ze swojego domu
taki
rodzinnego.
Trochę mało samodzielny w jakiś sposób.
Taki dorosły
potrzebujący
mężczyzna,
opieki, zaopiekowania się.
Mentalnie, emocjonalnie chłopiec w krótkich spodenkach, który oczekuje, że ktoś się nim zaopiekuje, że on sobie będzie grał w gry komputerowe, żeby się wszyscy od niego odczepili, tak? Jak trzeba wstać do dziecka w nocy, no to przecież on idzie do pracy i czego się od niego chce, tak? Ja też znowu upraszczam, ale bardziej, żeby narysować pewne takie schematy,
no tak,
jakby
dla
refleksji, dla takiego
wyobrażenia. Z czegoś musi wynikać to zjawisko, tak.
Też te rodziny, w których, tak jak mówisz, rodziny jednodzietne, że tak powiem, no to posiadanie rodzeństwa też w taki naturalny sposób stwarza warunki do uczenia się kompromisu, negocjacji, jakiegoś dzielenia się, wymiany dóbr, wszystkiego, co stanowi element treningu społecznego, też potrzebnego do życia dorosłego. I jeżeli oczywiście nie jest to obarczone jakimiś patologicznymi, dysfunkcyjnymi sytuacjami, że słyszy starsze rodzeństwo zawsze ustąp młodszemu, musisz być mądrzejszy, mądrzejsza, no bo to też ma swoje konsekwencje takie, że później w tym dorosłym życiu ktoś, kto jest tak ukształtowany, ma takie przekonanie, bardziej opiekuje się innymi, niż potrafi pomyśleć o sobie, tak? Ale to bycie jedynakiem, jedynaczką, no też stwarza większe wymagania dla takiej osoby, dlatego, żeby się nauczyć sztuki kompromisów, a w relacje,
współpracy,
które...
takiej
tak,
w grupie.
Są relacjami, które się rozwijają, są głębokie później w życiu dorosłym, to są relacje, w których cały czas trzeba nad sobą i nad tą relacją pracować. Dzisiaj młodzi ludzie, nie podoba mi się, nie jestem usatysfakcjonowana, kończę relację. Bardzo szybko odpuszczają, nie chcą się starać, nie bardzo chcą rozpoznać tą relację, co też może się wiązać z takim poczuciem jakiegoś osamotnienia, niezrozumienia.
Gdzie my tych relacji szukamy? No bo tak jak mówisz, randkowanie na przykład. Randkowanie to mi się kojarzy z jakimś wyszukiwaniem właśnie kogoś na jakichś portalach randkowych na przykład. No bo jeśli się z kimś dobrze znamy, to powiedzmy ta relacja między nami buduje się w oparciu o spotkania, tak? Na przykład znamy się ze studiów, powiedzmy. Znamy się z różnych sytuacji, tak? A nie, że znamy się, po prostu umówiliśmy się na randkę.
No, kiedyś były biura matrymonialne, tak? Analogowe
no
wersje
dobrze, ale teraz
aplikacji randkowych.
Dużo młodych mężczyzn właśnie tak sobie próbuje znaleźć
to,
partnerkę.
Że zainicjowanie pierwszego kontaktu w rozmowie bezpośredniej jest ryzykiem, jest wysiłkiem. Wiąże się z obawą przed odrzuceniem, z lękiem rozczarowania związanym z tym, że mogę dostać odmowę, mogę dostać kosza po prostu też, tak? Dzisiaj młodzi ludzie są dużo bardziej wrażliwi pod kątem poczucia własnej wartości, takiego niskiej tolerancji na frustrację i na to, że każda relacja wiąże się z ryzykiem, że podejście do kogoś, jak kiedyś to miało miejsce, na ulicy,
na randce,
do stolika.
Na randce takiej w ciemno praktycznie, to jest jeszcze większym
no
ryzykiem
nie
się
do końca,
połączy,
nie? Mam inne zdanie, dlatego że aplikacje polegają na takim mechanizmie sklepu internetowego i koszyka internetowego. No wrzuca się do koszyka, mówiąc w taki uprzedmiotawiający sposób, może to powiem prowokacyjnie, sumę pewnych cech, które nam generuje algorytm, pokazując osoby, które potencjalnie są interesujące do tego, żeby się z nimi spotkać. I dwie osoby decydują
szczupła,
o tym.
Szczupła, wrażliwa, lubi psy.
Na przykład, tak? Wysoki, wysportowany, z pasjami, pracujący, tak? Że to może działać dwie strony. Jeżeli te dwie osoby uznają, że plus zdjęcie, jakiś opis zachęca je do tego, żeby podjąć ten pierwszy kontakt, to robią. To jest bezpieczniejsze, bo wiąże się to z jakimś wpływem na to, jakiego wyboru wstępnego dokonuje, ale też z tym, że obie strony tego chcą. Kiedyś podejście do dziewczyny na dyskotece, zaproszenie na kawę wymagało zmierzenia się z niepewnością ryzyka, bo przecież ta osoba tego nie chce. To my inicjujemy. A w sytuacji randkowej...
A my dalej ten kontakt przecież będziemy utrzymywać, bo jeśli to jest koleżanka ze studiów i ona mi powie,
dokładnie
no,
tak.
Przykro mi, człowieku, nie podobasz mi się, no to ja to będę
nawet
musiał w sobie nosić.
To pokazuje
nosić
taki
później.
Mechanizm. Kiedyś, wyobrażam sobie taką sytuację, jedzie dziewczyna, chłopak, nawiązują kontakt wzrokowy w autobusie i on może do niej podejść i rozpocząć rozmowę. Dzisiaj Ludzie potrafią w mediach społecznościowych napisać post: dziewczyno, blondynko, która jechałaś 9-9 w środę po 16, odezwij się, wpadłaś mi w oko. Czyli, że nie ma odwagi w tym, żeby zainicjować, żeby podjąć to ryzyko kontaktu, wystawić się na sytuację możliwości bycia odrzuconym czy odrzuconą. Kiedyś ludzie się nad tym kompletnie nie zastanawiali, podejmowali inicjatywę, tak? Dzisiaj kontakt tekstowy, media społecznościowe są takim buforem bezpieczeństwa, w którym nie trzeba się bezpośrednio skonfrontować z wzrokiem, głosem, reakcją drugiej osoby. Oczywiście temat jest złożony, on się też wiąże z poczuciem osamotnienia, no bo jeżeli nie podejmuje się ryzyka, to nie ma się
szans. Możemy tylko kota w worku kupić w gruncie rzeczy.
Jeżeli coś nie działa i zrywa się relacje.
Jeśli ty mówisz o opisie produktu tutaj, prawda, użyliśmy takiego sformułowania.
Powiedziałem, że
to
w uprzedmiotowiający sposób, tak, prowokacyjnie będzie to powiedziane, ale tak młodzi ludzie mówią sami o tym.
Ja w opisie swoim to ja mogę wszystko napisać.
To prawda, dlatego weryfikuję to później kontakt, tak czy siak, tak, spotkanie się. Natomiast ten pierwszy sposób podchodzenia do relacji wiąże się z przesuwaniem ludzi tym palcem wskazującym po ekranie monitoru, jak produkty w koszyku. I to kompletnie zmienia charakter tego, w jaki sposób inicjuje się kontakt, inicjuje się relacje. To jest samo w sobie uprzedmiotawiające, dlatego też ludziom łatwiej jest po takim pierwszym spotkaniu, wtedy, kiedy ono kończy się rozczarowaniem, po prostu nawet nie powiedzieć: dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie, myślę sobie, że różnimy się za bardzo, życzę ci wszystkiego dobrego, że to już jest za dużo, że to już jest zaangażowanie, że to już wiązałoby się z podjęciem jakiejś interakcji, kontaktu.
Czyli mówimy, no to pa.
Nic nie mówimy. Aha. Młodzi ludzie, po prostu ghosting polega na tym: duch, znikam, nie ma mnie. Znak czasu, przepraszam, że tak westchnąłem głośno do mikrofonu, natomiast no, ja ubolewam nad tym, bo to pokazuje, w jaki sposób cywilizacyjnie my się zmieniamy w stronę takiego zubożenia, jeżeli chodzi o umiejętności komunikacyjne, umiejętność inicjowania kontaktu, uważności w rozmowie, podejmowania inicjatywy pomimo ryzyka. Dzisiaj ludzie nie chcą młodzi ryzykować, chcą mieć gwarancję.
No to nie tak łatwo taką gwarancję zdobyć w relacjach. No właśnie. Współautorka tego badania, o którym mówimy, to poczucie samotności wśród dorosłych Polaków, wskazuje na problem jednak w internecie w dużym stopniu. Mówi o tym między innymi, że kobiety, młode kobiety zamieszczają dużo filmików, dużo zdjęć. One są na przykład uodpornione na krytykę trochę, a młodzi mężczyźni zazwyczaj grają i właściwie no, z tą krytyką się nie spotykają. Coś tu może być na rzeczy?
Oczywiście, że tak. No, w tym sensie, że jeżeli...
Nie są oceniani przez gry.
Daje sobie... Znaczy to też jest, że gra jest formą interakcji, komunikacji nie z człowiekiem, choć oczywiście gracze powiedzieliby coś innego, że to jest gra sieciowa, że sobie tam siedzimy, gramy w pięciu lokalizacjach w Polsce albo na świecie i dyskutujemy o tym, czy użyć granatu, czy użyć miecza w jakiejś grze. Ja kompletnie, jest mi to obcy świat, więc mówię o tym z takiej bardziej perspektywy tego, co słyszę, ale wiąże się to z jednak kontaktem dotyczącym jakiejś stymulacji gry. Kobiety dużo częściej podejmują kontakty interpersonalne związane z potrzebą rozmowy, samego faktu, jak istotna jest obecność,
możliwość. Nawet w jakiś sposób chcą być ocenione, bo przecież jeśli wrzucają jakieś zdjęcie, przy którym się postarały, żeby to była ciekawa poza, to w jakiś sposób chciałyby, żeby ktoś powiedział, no też, wyglądasz pięknie.
Tu jest też, to też jest złożony temat, no bo to jest też kwestia, co podlega ocenie. No jeżeli mamy mówić o sile internetu, mediach społecznościowych, TikTokach, Instagramach, no to co jest w tym większym strumieniu przekazu, to jest wszystko to, co dotyczy wizerunku fizycznego, więc oczywiście też podlegają ocenie i to też powoduje bardzo duże spustoszenie w poczuciu własnej wartości, w oczekiwaniach względem siebie, porównując się co do innych kobiet, o czym w gabinetach też pacjentki mierzące się z niskim poczuciem własnej wartości, zaburzeniami odżywiania, tak, mówią. Natomiast no, to wystawia per saldo na ocenę, tak, zdecydowanie bardziej niż w przypadku mężczyzn. Myślę sobie, że to też wiąże się z tym, że kobiety się po prostu bardziej zmieniają w tych dzisiejszych czasach w stronę brania odpowiedzialności za siebie, na siebie, wykorzystywania wszystkich szans rozwojowych, których kiedyś właśnie z różnych patriarchalnych powodów nie miały, a mężczyźni tacy trochę są zagubieni jak dzieci we mgle i dużo trudniej znoszą porażkę, odrzucenie. Dlatego samotność też może się wiązać z tym, że nie chce się podejmować w ogóle ryzyka kontaktu, a jednocześnie cierpi się ze względu na samotność i tworzy się zamknięte koło. Dzisiaj to widać chociażby w tych krajach ztechnokratyzowanych, Japonia, gdzie prawnie są możliwe już związki, śluby z lalkami, tak? Dlatego, że widzę tą minę, no bo taka lalka nie dyskutuje, nie ma oczekiwań, nie ma swojego zdania, zawsze się dostosuje. Jest bezpieczniejszym obiektem do przenoszenia potrzeby bliskości. Niestety, znak czasów. Tak? Być może abstrakcyjne jeszcze z perspektywy.
Czyli może za jakiś czas u nas mężczyźni po prostu rozładują tą swoją samotność, żeniąc się z lalkami.
Powstał taki, bardzo polecam, film Spike'a Jonze'a z Joaquinem Phoenixem, czyli oscarowym aktorem Joker chociażby.
Tak?
Pod tytułem Ona, Her, właśnie. Pokazująca taki świat bliskiej przyszłości, w której mężczyzna czuje się absolutnie samotny i kanalizuje swoją potrzebę bliskości w stronę sztucznej inteligencji właśnie, tak?
No dobrze, ale
która
rozumiem,
głosem
że Scarlett
Johansson
są...
zapewnia mu uwagę, empatię, tak?
No dobrze,
czułość,
ale no. Powiedzmy sobie szczerze, no potrzeby są różnego rodzaju, nie tylko emocjonalne, prawda? Ta lalka może zapewnić.
Może zapewnić bezwarunkowo. No jeżeli to jest high-tech, seks, lalka ze wszystkimi możliwościami.
Czyli tu już zakaczamy
imitowania
pornografii,
ale też używanie seks gadżetów do tego, żeby zapewniać sobie satysfakcję seksualną, czyli nic nadzwyczajnego, co nie istniałoby u nas, bo istnieje. Natomiast w takim wymiarze, w którym to już nie jest tylko gadżet, jest to taka spersonifikowana, już nadająca cechy człowieka, istota, która zastępuje człowieka. Bo co dostaje? Dostaje bliskość seksualną, dostaje uległość, dostaje łatwość budowania stałość relacji, dostaje gwarancję tej relacji. Czyli to wszystko, co w zdrowej relacji z drugim człowiekiem wymaga pracy nad sobą, wysiłku, uczenia się, ryzyka, tolerancji na porażkę, umiejętności radzenia sobie z rozczarowaniem. Czyli to wszystko, z czym dzisiaj młodzi ludzie, i myślę, że zdecydowanie młodzi mężczyźni, radzą sobie zdecydowanie gorzej.
Tutaj autorka tego projektu też wskazywała na to, że w ogóle mężczyźni częściej, coraz częściej wybierają pornografię właśnie w internecie. To też jest to zagrożenie, które, no to pornografia bardzo im zniekształca wyobrażenie o tym, jak powinna wyglądać, jak powinna się zachowywać partnerka.
Znaczy, to też może być trochę zniekształca, prawda? Oczywiście, tak? Bo to nie dotyczy tylko mężczyzn. Zniekształca jakby co do tego, w jaki sposób buduje się bliskość, w jaki sposób zachowuje się w relacji z mężczyzną kobieta, ale też bardzo uderza w poczucie własnej wartości zarówno kobiet, jak i mężczyzn, bo ci mężczyźni są sprawni seksualnie, wysportowani, tak, zawsze gotowi do akcji, tak. Kobiety są atrakcyjne, bardzo często uległe, prowokujące. No i teraz, jeżeli ten mężczyzna buduje taki schemat tego, na czym polega świat relacji, wyobrażenia na temat relacji, no to jest zniekształcone, skrzywione wyobrażenie, tak?
No to tak, to potem taka randka może bardzo rozczarować.
Randka może rozczarować, ale też jakby to zmienia zupełnie jakby wzorce związane z zachowaniami seksualnymi, z tym, że jeżeli chodzi o budowanie bliskości, czułości, uczenia się zmysłowości, znowu wymaga to zaangażowania, wysiłku, wszystkiego, o czym mówiliśmy a propos relacji. A otworzenie laptopa, kliknięcie, tak, enter, jest zdecydowanie łatwiejsze, prostsze, szybciej zapewnia satysfakcję seksualną albo rozluźnienie napięcia po prostu też, tak? Fizycznego, które niekoniecznie musi mieć coś wspólnego z potrzebą satysfakcji seksualnej, ale po prostu rozładowania napięcia związanego z stresującym dniem, z nagromadzoną złością, tak? Stąd biorą się później zaburzenia i uzależnienia.
To w takim razie odejdźmy może od tego internetu. Bardzo dużo wątków. Niektórzy badacze twierdzą też, że problemem tutaj z tą samotnością może być to, że bardzo dużo młodych mężczyzn wciąż mieszka z rodzicami.
Zgadza się, to absolutnie potwierdzam. To już taki symbol, mit włoskiej mamy w polskich warunkach, która śniadanie zrobi, bieliznę wypierze, tak, pościel zmieni, koszulę uprasuje. No to z perspektywy takiego 30-latka, bo coraz więcej jest takich mężczyzn, po co zmieniać coś, co
się sprawdza.
Się sprawdza, jest wygodne, tak? Coś, co obniża poziom kosztów życiowych. O tym zresztą mówią też bardzo często młodzi mężczyźni dorośli, że jeszcze chcą poczekać jeszcze parę lat, bo teraz mają mniejsze koszty życia. W sumie to ten pokój to jest całkiem fajny. No, tam wynegocjowałem z mamą, że pranie sobie będę robić sam, tak? Nawet coś tam się dołożę do kosztów życia, obiadu, może tam do prądu coś dołożę, tak? Czy teraz do gazu, ale w dalszym ciągu to łamie w ogóle podstawowe wskaźniki dorosłości, takiej życiowej adaptacji do życia, bo to się wiąże po pierwsze z niezależnością ekonomiczną, po drugie z wyjściem z domu pochodzenia, tak, po to, żeby się uniezależnić organizacyjnie i dzięki temu, żeby uczyć się nowych zachowań do adaptacji życiowej, więc młodzi mężczyźni tego nie robią, a potem przychodzi też taki moment, o czym też jest teraz częściej już jakby w mediach też słychać, że ci rodzice mają problem, że oni chcą, żeby ten facet się usamodzielnił, żeby on wyszedł z domu, bo on ma 40 lat i on z domu nie chce wyjść, tak? I mają pretensje do niego, że on już powinien wyjść, tylko że trzymanie kogoś w takim rodzaju nieodpępowienia powoduje, że trudniej komuś o umiejętności adaptacyjne do samodzielności, jeżeli przez wiele lat w swoim życiu samodzielny nie musiał być. I znowu to jest błędne koło, więc z perspektywy gabinetu psychologicznego praca z młodymi dorosłymi to jest wzmacnianie ich do tego, żeby oni się krok po kroku usamodzielniali, tak? A jeżeli są rodzice, no to uświadamianie im tego, że to odpępowienie i w jaki sposób to zrobić jest naturalnym elementem procesu dochodzenia do dorosłości.
Trudno mówi o takim odcinaniu pępowiny przy, nie wiem, mężczyźnie, który ma lat 50 na przykład.
No to już jest mało prawdopodobne.
Czyli już,
znam takie przypadki.
No
to
zostanie,
są już pewne
tak?
zaburzenia adaptacyjne też, tak? Pewnie ktoś sobie, kto tak żyje, z tego nie zdaje sprawy, tak? Ale jeżeli żyje z taką bardzo blisko sklejoną matką, no to też w jakimś sensie ten schemat służy obu stronom, tak? Bo w takim wieku już najczęściej ta mama jest już panią w dojrzałym wieku, więc też potrzebuje więcej uwagi, pomocy, obecności, załatwienia różnych spraw. No i ten syn zostaje takim synkiem na
całe już staje się potrzebny
życie.
Właściwie.
No,
tak,
niestety,
trochę do pomocy
niestety
też.
Tak, niestety tak. No. Czasem zadaję rodzicom takie pytanie, do czego chcecie państwo wychować swoje dziecko? Oni najczęściej mówią do samodzielności, tylko że jak sprawdzamy, jak te schematy wyglądają, to tam niewiele jest wspólnego z samodzielnością. I to jest takie pytanie, które często stanowi taki ożywczy, odsucający jakiś powiew, że trzeba dokonać jakichś zmian. Więc apeluję tak do tych wszystkich rodziców dzisiejszych młodych chłopców, może nastolatków, nawet młodszych chłopców, żeby jakby nie wyręczać w różnych aspektach życia codziennego, stwarzać, bo jest taki moment, że małe dzieci same chcą robić różne rzeczy.
No właśnie,
same
potem
chcą,
już nagle
a potem przestają,
chcieć.
Dlatego że rodzice...
Zbyt długo to trwa.
Tak, ja mam taki obrazek rodziny, mam rodzinę w Szwajcarii, kuzyna, który tam ma takie 6-7 lat, 7 już teraz ma chyba 7 lat, a Szwajcarzy są bardzo samodzielni, jakby w sensie kulturowym. I pamiętam taki obrazek właśnie, jak na huśtawce w parku taki szkrab paroletni chciał się sam na tą huśtawkę wszkrabać i ten tata tak uważnie stał obok, ale dawał mu się wszkrabać, żeby zrobił to sam. I pamiętam, później w Łodzi już widziałem taką scenę właśnie, jak podobnie dzieciaczek chce się wszkrabać, ale już tam tata bierze go za bioderka i sadza na huśtawce. I to są takie mikro sytuacje budujące doświadczenie w takim małym człowieku, że ja mam wpływ, że rosnę w siłę, że coś ode mnie zależy, tak? A potem im więcej jest takich doświadczeń na różnych etapach życia, tym większa sprawczość i poczucie, że to jest coś naturalnego, branie spraw za swoje życie w swoje ręce i że wręcz to jest passé, wstyd, po prostu żeby tak wisieć, no wiadomo, co
potrafimy
chodzi,
sobie
tak?
wyobrazić, tak.
Trochę... Są coraz częściej pozwy przecież też już ze strony, to we Włoszech się zaczęło właśnie, te włoskie rodziny, że rodzice proszą sąd o interwencję, żeby się ten chłopina 30-letni wyniósł z domu, ale są takie sytuacje, gdzie ci dorośli mężczyźni składają pozwy do rodziców, że jakby w kwestii kontynuowania utrzymania po prostu jakiejś renty, tak, związanej z konsekwencjami tego, że oni się nie odpępowili, więc no to już jest wypaczenie, tak, pokazujące do jakiego poziomu absurdu taki schemat funkcjonowania w relacji może w skrajnych sytuacjach doprowadzić.
To jest do bardzo mocnego przemyślenia wszystko to, co mówisz. Okazuje się, to też z tych badań wynika, że dzisiaj 30-letnie kobiety, no pewnie jest to efekt jakiejś migracji, mieszkają zazwyczaj w dużych aglomeracjach, a mężczyźni często w małych miejscowościach. I to też może być kłopot w znalezieniu partnera, ta samotność. Pojawiły nam się przecież programy typu Rolnik szuka żony, prawda?
No, myślę, że tak, i to uśmiecham się też dlatego, bo to się wiąże, bo też mam przed oczyma historię pacjentek, że taka młoda kobieta wręcz ucieka z takiej małej społeczności, żeby się wyrwać ze szpon wpływu tej rodziny pochodzenia, jak ona ma żyć, jak ma funkcjonować, że ma znaleźć chłopaka, najlepiej gdzieś tutaj, lokalnie, a najlepiej, żeby się zbudowała gdzieś tam za Miedzą, bo przecież mamy ziemię i tutaj zostań z nami. I ona ucieka do tego dużego miasta po to, żeby dystans przestrzenny był dla niej taką naturalną ochroną do usamodzielnienia się. A przez to, że musi się utrzymać sama, to więcej pracuje. Jak więcej pracuje, to ma mniej czasu na to, żeby budować relacje. I spotykam się z takim rzeczywiście schematem, tak? No a ci mężczyźni młodzi gdzieś tam zostają właśnie przy tej mamie, bo wygodniej, bo lepiej. A przychodzi taki moment, że pojawiają się znowu presje, oczekiwania, święta właśnie są takim momentem, kiedy ty z kimś przyjdziesz, czy kogoś przyprowadzisz, kogoś poznamy, tak? I te presje wywołują ogromny niepokój, ogromne napięcie.
No i później nam się panowie właśnie w różnych programach też pokazują. Tak się zastanawiam, czy patrząc na ten raport, to ty się spodziewasz, że problem to się będzie pogłębiał, czy teraz to wszystko zacznie w jakichś innych kierunkach zmierzać? Zaczniemy wychodzić z samotności może?
Myślę, że w perspektywie jakiejś krótkoterminowej, to znaczy kilkuletniej, to pewnie się będzie pogłębiać, może dłużej nawet, dlatego że myślę sobie, że większość ludzi woli, kiedy jest łatwiej i wygodniej, a łatwiej i wygodniej nie zawsze oznacza zdrowiej i lepiej. Więc jeżeli łatwiej jest wycofać się z relacji, zrywając ją, nie pracując nad nią, a później mieć takie poczucie, że świat jest zły, że ludzie są niewystarczająco dobrze dla mnie, to ludzie będą się pogłębiać w tym poczuciu samotności. Technologia też to wzmacnia. Natomiast myślę sobie, że to jest jakaś taka w perspektywie długoterminowej, taka wajcha wychylona teraz jakby w jedną stronę, tak jak deficyt, brak powoduje, że ludzie muszą się bardziej starać i te pokolenia wychowane, wyrastające w ciężkich czasach, tak zwanych, są, tak mówiąc tak właśnie kolokwialnie, bardziej ogarnięte. Ma to swoje koszty również, tak? Inne. Natomiast wtedy, kiedy jest bardzo dobrze, jest dobrobyt, ma się bardzo dużo, to bywa, że ludziom jest dużo trudniej o samodzielność, o zbudowanie jakiegoś celu egzystencjalnego, rozwoju, zaangażowania, bo skoro tyle można, to co tak naprawdę, skoro większość rzeczy jest dostępnych, przygląda się jeszcze większość tym takim jednostkom z mediów społecznościowych, które mają fantastyczne życie, też chcą tak żyć, no ale to wymaga zaangażowania i pracy, a tu już się pojawiają schody, więc myślę sobie, że w perspektywie długoterminowej...
Może na razie poprzestaniemy na tym przyglądaniu się,
to są
prawda?
Takie cykle też, że im lepiej jest w gospodarce społecznie, tym ludzie gdzieś tam troszkę obrastają w jakieś piórka, im jest trudniej, tym to wymaga większego wzięcia odpowiedzialności za siebie. To jest takim makro, naprawdę, w takim naprawdę makro podejściu, w perspektywie pewnie bardziej w dekady niż w perspektywie kilku lat, więc myślę sobie, że póki co ta wajcha będzie się wychylała raczej w stronę takiego poczucia osamotnienia. No i dla tych osób, które się szybciej w tym połapią, że nie tędy droga, to absolutnie jest szansa na to, żeby mieć fajne relacje, bo takie osoby oczywiście też są, tylko że to, co je różnicuje od tej większości, to jest to, że biorą odpowiedzialność za siebie, nie szukają winnych w świecie zewnętrznym, tak? Chcą się rozwijać, pracować nad sobą i wtedy o te relacje pewnie jest łatwiej.
No to spróbujmy tak w takim razie takim pozytywniejszym akcentem zakończyć. Bardzo dziękuję. Psycholog Robert Milczarek mierzył się z raportem odnośnie poczucia samotności wśród dorosłych Polaków. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.